o Szlosie Isemburskim i jego zziębniętych mieszkańcach. Zamek stoi tuż nad wodą i nie jeden raz powódź go nie oszczędziła. Widać w dwóch miejscach skrzętne notowania poziomu wody. Najwyższy był 2 lata temu. Stąd zapewne na murach jest lisza i od wilgoci. Ewa długo wybiera sobie pokój. Zastanawia się, czy woli ten z widokiem na rzekę, wtedy miałaby balkon, czy może z dużym oknem na miasto. W końcu decyduje się na rzekę i balkon. Rzeka ma tu wiele kolorów, jest miękka i łagodna, nazywa się Men. Ale ojciec uparcie mówi na nią Prut. Widok pływających po rzece barek i łodzi z podwójnymi żaglami uspokaja Ewę. Mogłaby tak siedzieć na balkonie i patrzeć. Odczuwa to jako rodzaj pieszczoty. Płynny ruch wody, poruszenia żagli. Wszystko to w jakiś sposób dotyka jej ciała i zostawia na skórze przyjemną smugę. Zamówiła już meble, biurko i 2 szafy, a także obite jasnym materiałem kanapy oraz stolik do kawy. Ojcu sposobi 2 pokoje z widokiem na Men. Specjalnie wybrała się do Frankfurtu, by zamówić dla niego dywany. Ojciec nie uznaje bowiem krzeseł ani foteli. Najpiękniejsza sala z ciągiem okien o kolorowych witrażach będzie templem. Już to postanowiła. Tu będą się zbierać bracia i siostry. Zamek jest okazały. To największa budowla w okolicy, robi większe wrażenie niż jakikolwiek kościół. Od płaskiego brzegu dzieli go ciągle podmakająca droga, wzmacniana co roku kamieniami przywożonymi tu przez robotników. Jest też przystań dla promu, którym można się przeprawić na drugi brzeg. Koło przystani stoją karczma i kuźnia. Na skleconych z desek stołach sprzedaje się ryby z rzeki, głównie szczupaki i okonie. Oni, Polaken, jak o nich mówią w mieście, też kupują całe kosze ryb. Zamczysko ma 4 piętra. Ewa z Matuszewskim rozrysowali przeznaczenie każdego z nich. Na parterze będą więc sale paradne. Na pierwszym zamieszkają ona z ojcem oraz najstarsi bracia i siostry. Wyżej kuchnia i pomieszczenia dla kobiet, a 2 ostatnie piętra dla młodzieży. Jeszcze 1 kuchnia i pralnia w budynku obok. Ewa, która napatrzyła się na cesarskie pałace w Wiedniu, ma wizję, jak to powinno wyglądać. Zatrudniła do prowadzenia remontu architekta z Frankfurtu. Czasem trudno mu wytłumaczyć, czego chcą. Sala do zebrań ma być bez mebli, tylko z kobiercami i poduszkami. Kaplica domowa bez ołtarzyka, tylko z podestem na środku. Wielu rzeczy ów człowiek nie rozumie. Całe lato malują ściany i wymieniają zmurszałe podłogi. Najgorzej jest na parterze, gdzie 2 lata temu stała woda. We wszystkie okna trzeba było wstawić nowe szyby. We Frankfurcie zakupiono już dużą liczbę dywanów i pledów, bo w środku jest zimno nawet latem. Nabywcy płacą chętnie i bez szemrania. Natychmiast zjawiają się u nich bankierzy frankfurccy z propozycjami kredytów. Przeprowadzka do zamku nie jest już ani trochę uroczysta i nie odbywa się jednego dnia. Wprowadzają się doń w tym samym czasie, kiedy pani Zofia von La Roche, owdowiawszy, osiedla się na stałe w Offenbachu na zimę 1788 roku. 2 klatki schodowe o stromych schodach będą sprawiać trudność Jakubowi Frankowi. Źle chodzi. Długa podróż do Offenbachu przez zimowe Niemcy spowodowała zaziębienie. W Mieśni, gdzie się zatrzymali na 2 dni, miał atak gorączki, majaczył i znowu twierdził, że chcą go otruć komunią. Ozdrowiał nieco po wizycie w manufakturze, gdzie oglądali porcelanę. Teraz niepomny na remonty, niezainteresowany tapetami i tapicerką, Całymi dniami dyktuje listy, które posłańcy rozwożą do Polski, na Morawy, do Bukaresztu i wszędzie tam, gdzie są prawowierni. Wzywa też do przyjazdu wszystkich starszych braci. Latem jako pierwsi pojawiają się Jakubowski z Janem Wołowskim i zaraz potem ściągają dzieci Łabęckich oraz Landskorońskich, a także Turczynki, jak o nich mówią, prawowierni z Wołoszczyzny. Dom w Oberadzie, gdzie najpierw osiedli, pomieścić ich nie mógł. Więc dopóki zamek nie będzie gotowy, muszą wynająć pokoje w Offenbachu. W tych zadbanych, przytulnych domkach, o ścianach wyłożonych łupkiem. Jakuba wyraźnie ożywiają wizyty Tomasa, który pojawia się w Offenbachu w trakcie swoich częstych podróży w interesach do Frankfurtu. Dwa razy obaj wybrali się za rzekę, gdzie Tomas przedstawił wuja bankierom i pomógł mu uzyskać kolejne pożyczki. Zwykle jednak siedzą i rozmawiają. Teraz Jakub, niby mimochodem, każe podać kawę na zamkowych krużgankach, gdzie można się grzać w słonecznych plamach. Ale chodzi mu zapewne o to, aby Tomas mógł ujrzeć przystojnego mężczyznę w eleganckim białym mundurze, który prowadzi musztrę na zamkowym podwórku. To jest hrabia Lubomirski, mówi Jakub z dziecinną dumą. Tomas milczy zaskoczony, a może po prostu nie dowierza wujowi. Skąd się tutaj taki wziął? Prawdziwy hrabia? Jakub z przyjemnością opowiada tę historię, smakując kawę. Kawa sprowadzona z Turcji robi furorę w Offenbachu. Jeden z prawowiernych otworzył już w tym mieście małą kawiarnię i bywanie w niej natychmiast stało się modne pośród offenbachskich mieszczan. Jakub mówi, że Lubomirski jest w istocie bankrutem i żeby uniknąć więzienia za długi, musiał z Polski uciekać. A że poznał w Warszawie śliczną Teklę Łabęcką, pogrobową córkę Moszy Łabęckiego i Tereski i zakochał się w niej, pociągnął za nią aż tutaj. Jakub dał mu zatrudnienie. Hrabia Lubomirski został mianowany głównodowodzącym straży. Pomógł nawet zaprojektować jej mundury, korzystając ze swojej wielkiej w tej materii wiedzy. Tomas śmieje się. Więc te pstrokate mundury to pomysł Lubomirskiego? Jakuba oburza to przypuszczenie. Pomysł mundurów był jego własny. Amarantowe portki i błękitna kurtka ze złotym szamerunkiem. Halabardnicy zaś mają jedną stronę lazurową, a drugą karmazynową.